Widzi pan, panie Frodo? Rzekł Sam. Widzi pan? Wiatr się odmienił. Coś się dzieje. Nie wszystko idzie po myśli nieprzyjaciela. Ciemności rozpraszają się nad światem. Och, żeby tak wiedzieć, co się tam dzieje. Był to ranek 15 marca. Nad doliną Anduiny wstawało słońce, przezwyciężając noc Mordoru i wiatr dął od południo-zachodu. Theoden konał na polach Pelennoru. Na oczach hobbitów rąbek światła rozciągał się nad całą linią Efelduat i nagle ujrzeli jakiś kształt mknący w powietrzu od zachodu. Zrazu widzieli tylko czarny punkcik na tle świetlistej wstążki nieba rozpiętej ponad górskim łańcuchem, lecz punkcik ten rósł z każdą sekundą, aż wpadł jak pocisk w czarne kłębowisko chmur i przeleciał wysoko nad głowami wędrowców. W locie wydał długi, przenikliwy okrzyk, okrzyk Nazgula, lecz teraz głos ten nie przejął ich już grozą, bo brzmiała w nim rozpacz i skarga, złowieszcze nowiny dla czarnej wieży. Wodza upiornych jeźdźców dosięgła zguba. — A co, nie mówiłem? — wykrzyknął Sam. — Coś się stało. Szagrat twierdził, że na wojnie powodzi im się znakomicie, ale Gorbak miał co do tego wątpliwości. I słusznie, karta się odwróciła, panie Frodo. — Czy wciąż nie ma pan ani źdźbła nadziei?
— Nie mam jej wiele — westchnął Frodo. — Może dzieje się coś pomyślnego, ale daleko stąd, za górami. My natomiast idziemy na wschód, nie na zachód. Jestem też okropnie zmęczony, a pierścień bardzo mi ciąży, Samie. Teraz wciąż stoi mi przed oczyma jak ogromne ogniste koło.
Radość Sama zgasła natychmiast. Z niepokojem przyjrzał się swemu panu i wziął go za rękę.
Głowa do góry, panie Frodo, rzekł. Jedną z tych rzeczy, do których tęskniliśmy, już mamy. Odrobinę światła. Dość, żeby nam ułatwić wędrówkę, ale pewnie też dość, żeby narazić nas na niebezpieczeństwo. Spróbujmy jeszcze trochę dalej się posunąć, a potem położymy się i odpoczniemy.
Niech pan jednak zje najpierw kęs chleba elfów. Może to pana pokrzepi. Podzielili się kawałkiem lębasa i żując go z trudem w zaschniętych ustach, powlekli się dalej. Nie było jaśniej niż bywa o chmurnym zmierzchu, mimo to jednak mogli zorientować się, że są w głębokiej dolinie między górami. Dolina wznosiła się łagodnie ku północy, a jej dno stanowiło łożysko wyschłego już strumienia. Wzdłuż kamienistego koryta biegła, wijąc się u podnóży zachodnich urwisk, wydeptana ścieżka. Gdyby o niej wiedzieli, mogliby wcześniej już do niej dotrzeć, bo skręcała z głównego gościńca do Morgulu przy zachodnim krańcu mostu i prowadziła wykutymi w skale długimi schodami w dolinę. Służyła patrolom i gońcom spieszącym do mniejszych strażnic i twierdz na północy, wznoszących się między Kirit Ungol a przesmykiem Isen, czyli żelazną paszczą zwaną Karach Angren. Hobbici wiele ryzykowali, zapuszczając się na tę ścieżkę, lecz zależało im na pośpiechu, a Frodo czuł, że nie starczyłoby mu sił, żeby wspinać się mozolnie wśród głazów albo bezdrożami brnąć przez dolinki Morgai. Zdawało mu się też, że prześladowcy będą go szukali raczej na innych szlakach niż na tym, który wiódł wprost ku północy. Zapewne przede wszystkim tropią go na drodze po wschodniej stronie równiny albo na przełęczy otwierającej drogę ku zachodowi. To też zamierzał najpierw posunąć się daleko na północ od wieży i dopiero potem szukać drogi, która by go zaprowadziła na wschód i rozpocząć ostatni, beznadziejny etap wyprawy. Przeszli więc na drugi brzeg suchego koryta i ruszyli dalej ścieżką orków, której trzymali się przez czas jakiś. Od lewej strony nawisy skalne osłaniały hobbitów przed oczyma tych, którzy by mogli ich tropić z góry, lecz ścieżka miała wiele ostrych zakrętów, a przed każdym wędrowcy zaciskali ręce na głowniach mieczy i skradali się jak najostrożniej. Dzień nie rozwidniał się bardziej, bo Orodruina wciąż ziała gęstym dymem, który odpychany przez nieprzychylny mu wiatr wzbijał się coraz wyżej, aż dosięgnął strefy bezwietrznej i tam się rozpostarł niby olbrzymi strop, podparty w środku niedostrzegalnym w ciemnej dali filarem. Szli dobrą godzinę, gdy usłyszeli dziwny szmer, który kazał im się zatrzymać. Nie do wiary, a jednak słuch nie mógł ich mylić. Gdzieś w pobliżu pluskała woda. Ze żlebu w prawej ścianie, tak wąskiego i ostrego, jak gdyby ktoś olbrzymim toporem rozłupał czarne urwisko, sączyła się woda. Może ostatnie krople jakiegoś ożywczego deszczu, który niegdyś wiatr przyniósł z nad nagrzanych słońcem mórz i który trafił nieszczęśliwie do skalistego kraju ciemności, żeby po daremnej wędrówce wsiąknąć w jałowe popioły. Tutaj ściekał z pomiędzy skał wąskim strumykiem, przecinając ścieżkę, zawracał na południe i prędko umykał, ginąc wśród martwych głazów. Sam skoczył ku niemu.
— Jeżeli kiedyś jeszcze spotkam panią Galadrielę, podziękuję jej! — krzyknął. — Światło, a teraz woda!
Nagle zatrzymał się w biegu. — Niech pan pozwoli, że ja napiję się pierwszy — powiedział. — Dobrze, ale miejsca jest dość dla dwóch. — Nie o to mi chodzi — odparł sam. — Myślę, że może być zatrute albo coś w tym rodzaju i że to się od razu pokaże. Lepiej, żeby na mnie padło niż na pana. Chyba mnie pan rozumie.
— Rozumiem. Sądzę jednak, że powinniśmy obaj zaufać naszemu szczęściu, czy może zesłanemu darowi. Uważaj tylko, czy nie za zimna.
Woda była świeża, lecz nie lodowata i smak miała nieprzyjemny, jednocześnie gorzki i oleisty. Tak by ją ocenili w Shire. Tu wszakże nie znajdowali dla niej dość pochwał i zapomnieli o wszelkiej ostrożności. Ugasili pragnienie i napełnili manierkę sama. Frodo poczuł się zaraz lepiej, to też maszerowali kilka mil bez odpoczynku, aż wreszcie ścieżka rozszerzyła się, a na krawędzi ścian ponad nią ukazał się początek surowego muru. Znak ostrzegawczy, że w pobliżu jest jakaś warownia orków.
Tu więc skręcimy ze ścieżki, powiedział Frodo. I trzeba skręcić na wschód.
Westchnął, spoglądając na posępne urwiska spiętrzone po drugiej stronie doliny. Wystarczy mi jeszcze sił, żeby tam na górze poszukać jakiejś nory. Potem muszę trochę odpocząć.
Koryto rzeki leżało w tym miejscu nieco poniżej ścieżki. Zleźli w niej i zaczęli przecinać w poprzek. Ku swemu zdumieniu natrafili na ciemne kałuże zasilane strużkami wody, która ciekła z jakiegoś źródła tryskającego w górnej części doliny. Skraj Mordoru pod zachodnią ścianą granicznych gór był krainą zamierającą, lecz jeszcze nie zupełnie martwą. Rosły tu jakieś trawy i krzewy, szorstkie, poskręcane, gorzkie, ciężko walczące o życie. W dolinkach Morgai, po drugiej stronie doliny, niskie, rozłożyste drzewa czepiały się ziemi, kępy szarej, ostrej trawy wyzierały z pomiędzy głazów, na których plenił się suchy mech. Wszędzie zaś rozpełzały się wśród kamieni kolczaste, splątane zarośla. Niektóre krzaki miały długie, spiczaste ciernie, inne zakrzywione jak haczyki i tnące jak sztylety kolce. Zwiędłe, skurczone, zeszłoroczne liście chrzęściły i szeleściły smutno. Nowe pączki, już zżarte przez robactwo, właśnie się otwierały. Szare, bure i czarne muchy, naznaczone jak orkowie plamą podobną do czerwonego oka, brzęczały wkoło i kłuły boleśnie. Nad gęstwiną cierni tańczyły rozbrzęczane chmary wygłodniałych komarów.
Zbroja orków na nic się nie zda, rzekł sam, opędzając się rękami. Szkoda, że nie mamy orkowej skóry.
W końcu Frodowi zabrakło sił. Wspięli się już wysoko wąskim żlebem, ale długi, mozolny marsz dzielił ich jeszcze od miejsca, z którego mogliby chociaż dostrzec ostatni postrzępiony grzbiet górski.
Muszę odpocząć samie i przespać się, jeśli to będzie możliwe, powiedział Frodo.
Rozejrzał się, lecz na tym okropnym pustkowiu nie było przytulnego schronienia czy bodaj jamki, do której jakieś zwierzę mogłoby wpełznąć. Wreszcie hobici, wyczerpani, wśliznęli się pod zasłonę splątanych cierni, zwisających niby mata z niskiego występu skalnego. Siedząc tam, pożywili się ze swoich skąpych zapasów, odkładając cenne lębasy na przewidywane najcięższe dni, zjedli połowę zachowanych w chlebaku sama resztek prowiantów od Faramira, po garstce suszonych owoców i po małym plasterku wędzonego mięsa, popijając to wodą.